wirtualizacja i chmura, kolejny etap ewolucji. 8 marca 2012 000. Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze. To technika i nowy model świadczenia usług, które w najbliższych latach będą miały ogromny wpływ na rozwój systemów IT i oddziaływać będą zarówno na sprzęt serwery, pamięci masowe, urządzenia do obsługi sieci LAN i WAN, jak i oprogramowanie systemy, aplikacje i narzędzia. Zmiany w szczególności dotkną systemów sieciowych, które muszą sprostać wzrostowi wymagań na przepustowości i niezawodność działania. Dlatego też można oczekiwać popularyzacji technologii i optymalizacji działania sieci WAN, które pozwalają na istotne zwiększanie szybkości dostarczania aplikacji lub usług właśnie w systemach chmurowych. Choć między technologiami wirtualizacyjnymi i usługami cloud computing nie ma bezpośredniego związku, to trzeba zauważyć, że to właśnie możliwość wirtualizacji serwerów, sieci lub aplikacji daje systemom chmurowym zupełnie nowe możliwości efektywnego, elastycznego i względnie taniego udostępniania usług. Dzieje się tak, ponieważ systemy cloud computing z reguły wykorzystują mechanizmy i skrypty pozwalające na automatyczne zarządzanie systemami zwirtualizowanymi. W porównaniu do rozwiązań klasycznych, gdzie konfiguracje systemu i udostępniania usług wykonuje jego administrator, pozwala to często na zasadnicze skrócenie czasu wdrażania nowych aplikacji z dni lub tygodni do pojedynczych minut. Dodatkowo, automatyzacja redukuje możliwość popełnienia błędów ludzkich. S.179984 rośnie rynek i wybór platform wirtualizacyjnych. Wirtualizacja to technika, której potencjalnych zalet i możliwości nikt chyba już obecnie nie lekceważy. W dużych centrach przetwarzania danych wirtualizacja serwerów i pamięci masowych jest obecnie standardem, a według przewidywań TechInfoPro 80% zainstalowanych w tym roku serwerów będą to maszyny wirtualne. Pozostałe 20% to fizyczne komputery obsługujące jedną aplikację lub specjalizowane serwery pracujące w środowiskach, gdzie wirtualizacja nie daje korzyści, na przykład takich jak oprogramowanie czasu rzeczywistego lub systemy do szybkiego przeszukiwania rekordów w bazach danych. Jak ocenia Gartner, liczba wirtualnych serwerów na platformie x86 rośnie ostatnio w ogromnym tempie. W 2009 rok było ich na całym świecie 11 miliony, a w 2012 liczba ta wzrośnie do 55 miliony. Nieco inaczej jest w przypadku małych firm, które jak dotąd z wirtualizacji korzystają znacznie rzadziej, według niektórych ocen tylko około 20% z nich stosuje jakąś formę wirtualizacji. Najczęściej wynika to z kosztów wdrożenia, a przede wszystkim utrzymania systemu, który ze względu na znacznie większy poziom skomplikowania do obsługi wymaga zatrudnienia wysoko kwalifikowanych specjalistów. Ale systematyczna popularyzacja technologii wirtualizacyjnych jest nieunikniona, zwłaszcza, że użytkownicy mają obecnie spory wybór różnych rozwiązań. Jeszcze 10 lat temu odpowiedź na pytanie, jakie oprogramowanie do wirtualizacji wybrać, była krótka. W mware, bo nie było innych opcji. Obecnie sytuacja zasadniczo się zmieniła. Pojawiły się konkurencyjne platformy Microsoft HyperV, Citrix XenServer i Red Hat KVM, które dają praktyczną możliwość wyboru systemu najlepiej dopasowanego do wymagań i możliwości finansowych użytkownika. Jeśli chodzi o oprogramowanie wirtualizacyjne, to ostatnio Microsoft jest w ofensywie. Przede wszystkim wynika to z zaplanowanej aktualizacji HyperV, która ma towarzyszyć kolejnej wersji systemu Windows Server 8. Według zapowiedzi ma ona zostać wyposażona w wiele nowych, atrakcyjnych funkcji, pozwalających na konkurowanie z oprogramowaniem w mware, a pod niektórymi względami przewyższających je. Nowa wersja HyperV ma m.in. zaoferować względnie tanią, w porównaniu z mware, alternatywę oprogramowania udostępniającego funkcję obsługi pamięci masowych, migracji maszyn wirtualnych na żywo bez przerywania pracy systemu, a także jego odtwarzania w razie poważnej awarii przy wykorzystaniu rozproszonych centrów danych. Ponadto, nowa wersja HyperV będzie mogła obsługiwać znacznie większą liczbę wirtualnych procesorów niż dotąd, a według ocen IDC i WUP roku liczba sprzedanych licencji na HyperV wzrosła o 62%, Citrix XenServer o 25%, a dominującego na rynku w mware SX tylko o 21%. Niezależnie, Gartner prognozuje, że w tym roku Microsoft HyperV uzyska 27% udziału w rynku, a jednocześnie osiągnie aż 85% udziału w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw do 1000 pracowników wdrażających oprogramowanie wirtualizacyjne. Z kolei, zdaniem Gartnera, Citrix XenServer osiągnie w tym roku 6% udziału w rynku. Producent ten stara się z jednej strony utrzymać użytkowników oprogramowania do wirtualizacji komputerów PCI, a z drugiej zwiększyć udziały w segmencie związanym z wirtualizacją serwerów. W pierwszym przypadku Firma zapowiada zmniejszenie kosztów licencji na oprogramowanie tak, by wirtualizacja PIS ekonomicznie była dla systemów wykorzystujących klasyczne komputery PIS i znacznie atrakcyjniejszą alternatywą niż dotąd. W ramach drugiej strategii Citrix wprowadził nową wersję Xen Server 6.0, która obsługuje do 16 wirtualnych procesorów i 128 GB pamięci. Należy jednak zauważyć, że jest to wciąż ponad dwa razy mniej niż już obecnie oferuje oprogramowanie w Mware lub Red Hat. Do pewnego stopnia atutem Citrix może być ścisła współpraca z Microsoft, której celem jest zapewnienie zgodności między platformami wirtualizacyjnymi oferowanymi przez te firmy. Najnowsza wersja Xen Server będzie mogła być zarządzana przez kolejną wersję Microsoft Systems Center Virtual Machine Manager, a obecnie dostępne oprogramowanie Citrix Xen Center pozwala na zarządzanie hyperwizorami i maszynami wirtualnymi Hyper-V. Najwięcej pracy, która pomogłaby zwiększyć udziały w rynku, ma przed sobą Red Hat. Według Gartnera, firma ta może liczyć w tym roku na udział sięgający tylko 2%. Red Hat intensywnie inwestuje ostatnio w rozwój oprogramowania wirtualizacyjnego KVM i stara się, by jego platforma była konkurencyjna pod względem niezawodności oraz funkcji związanych z zarządzaniem. Dlatego też Red Hat przejął firmę Qumranet i jej technologię umożliwiającą wirtualizację na poziomie rdzenia systemu Linux. W popularyzacji swojej technologii i open source KVM Red Hat liczy też na potężnych sojuszników IBM, HP i Intela, którzy są członkami organizacji Open Virtualization Alliance, mającej na celu wspieranie otwartych rozwiązań wirtualizacyjnych. Duża liczba użytkowników korzystających z oprogramowania i systemów tych dostawców może znacząco pomóc firmie Red Hat w zwiększeniu jej udziałów w rynku rozwiązań wirtualizacyjnych. S.179.985 Cloud Computing, czyli przyszłość systemów IT. Nie tylko analitycy zgodnie przewidują, że jednym z najważniejszych kierunków rozwoju systemów informatycznych będą usługi zdalnego dostarczania aplikacji, mocy obliczeniowej i pamięci masowej przy wykorzystaniu modelu Cloud Computing, czyli przetwarzania w chmurze. Ostatnio wyraźnie widać duży wzrost podaży usług świadczonych w chmurze, które są oferowane zarówno przez międzynarodowe koncerny, jak i mniejsze lokalne firmy. Jednocześnie widać, że zainteresowanie firm takimi usługami bardzo szybko rośnie. Na przykład z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez KPMG wśród dyrektorów około 800 firm z całego świata wynika, że około 81% przedsiębiorstw już wdrożyło lub ocenia oferty i planuje wykorzystanie systemu cloud chmury prywatnej lub publicznej. Jedynie mniej niż 10% deklaruje, że nie ma żadnych planów dotyczących potencjalnego ich zastosowania. Jednocześnie, według informacji zebranych przez KPMG, 41% z przedsiębiorstw korzysta lub planuje wykorzystać chmurę prywatną, a blisko 30% chmurę publiczną. Najwięcej obaw, ale zdecydowanie mniej niż jeszcze 2 lata temu, budzi bezpieczeństwo. 42% ankietowanych dyrektorów firm wciąż uważa je za największy problem hamujący wdrażanie cloud computing, ale jego znaczenie bardzo szybko maleje i można oczekiwać, że już wkrótce bezpieczeństwo przestanie budzić tyle kontrowersji, mówi Rick Wright z KPMG, stojący na czele tzw. Global Cloud Enablement Initiative. S.179.986 przymiarki do chmury. W odróżnieniu na przykład od wirtualizacji, cloud computing, jak podkreślają niektórzy specjaliści, nie jest jakąś nową technologią, a tylko nową metodą dostarczania infrastruktury IT, aplikacji, mocy obliczeniowej lub pamięci masowej w formie usługi. Jest to praktyczna realizacja znanej od lat 60. koncepcji współdzielenia zasobów IT, określanej jako model ASP Application Service Provider, która umożliwia uzyskanie korzyści ekonomicznych dzięki wykorzystaniu efektu skali i z reguły pozwala na dostęp do zasobów i aplikacji niezależnie od czasu i miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Wraz z rozwojem internetu i szerokopasmowych łączy dostępowych, możliwości udostępniania danych i aplikacji za pośrednictwem sieci WAN są nieporównywalnie większe niż przed laty, a rozwój masowego rynku usług powoduje, że realne koszty inwestycji i utrzymania systemów IT mogą być znacznie niższe niż obecnie. Dodatkową i ważną zaletą może być zyskujący popularność nowy model biznesowy, w którym użytkownik płaci tylko za to, co rzeczywiście wykorzystuje, na przykład moc przetwarzania, pojemność pamięci masowej lub parametry centrum danych oferowanego jako usługa. Podstawowe bariery hamujące popyt na usługi w znacznym stopniu wynikają z przyzwyczajeń do klasycznych, dobrze znanych modeli systemów IT, na przykład brak prawa własności do oprogramowania i konieczność systematycznego regulowania należności za usługi powodują niepewność, a własne centrum danych z zakupionymi na zawsze licencjami na oprogramowanie daje poczucie stabilności. Pojawiają się też wątpliwości dotyczące niezawodności płynności i dostępności usług, a także poziomu bezpieczeństwa danych zapewnianego przez usługodawcę. Te wady konkurują z zaletami systemów usługowych, które trudno negować, takimi jak żaden lub niewielki koszt kapitałowy inwestycji, przewidywalne koszty subskrypcji, eliminacja kosztów utrzymania systemu, a często też możliwość skorzystania z usług klasy korporacyjnej przez firmy małe lub średnie. Jeśli chodzi o koszty, to niższa cena za usługi wynika z ekonomii skali. Dodatkowo zapewnienie wysokiej niezawodności i dostępności dużej infrastruktury z zasady jest tańsze w przeliczeniu na udostępnianą moc przetwarzania lub pojemność pamięci masowej. Niektóre zalety rozwiązań typu cloud computing są trudne do porównania, bo praktycznie niedostępne w klasycznych systemach. Jest to m.in. względnie łatwa możliwość skalowania systemu, zwiększania lub zmniejszania wykorzystania zasobów oraz szybkiego uruchamiania nowych aplikacji. Przetwarzanie w chmurze jest jednak wciąż nowością, która budzi wiele wątpliwości i znaków zapytania, na które nie zawsze łatwo jest znaleźć odpowiedź. Na początku trzeba podjąć decyzję, z jakich rozwiązań skorzystać, z chmury prywatnej, publicznej czy też hybrydowej, a wpływ na taką decyzję ma wiele różnych, nie tylko technicznych i ekonomicznych czynników. Są to m.in. wymagania prawne, zakładany poziom dostępności i jakości usług, sposób działania aplikacji i wzorce generowanych przez nie obciążeń systemu oraz wymagania dotyczące ich integracji z innymi elementami systemu działającymi w przedsiębiorstwie, mówi Rick Wright. W przypadku niektórych firm podlegających rygorystycznym przepisom prawa, jak na przykład koncerny farmaceutyczne, wybór jest ograniczony przede wszystkim do rozwiązań typu prywatnej chmury. Oznacza to konieczność inwestycji we własny system IT, serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe itd., a więc podobnej do wdrożenia klasycznego centrum danych. Użytkownik zyskuje jednak możliwość łatwego dopasowywania wydajności aplikacji w przypadku zmiennych obciążeń, a także wdrażania nowego oprogramowania. Na przeciwległym końcu spektrum potencjalnych użytkowników są firmy, którym przepisy prawne nie stawiają żadnych szczególnych wymagań i dla których szybkie uruchamianie nowych usług jest ważne dla rozwoju ich biznesu, a jednocześnie nie muszą martwić się o dobrą integrację aplikacji z funkcjami innych działów przedsiębiorstwa. W takich przypadkach skorzystanie z usług oferowanych przez chmury publiczne może być bardzo dobrym rozwiązaniem, bo prawie natychmiast, po zarejestrowaniu w portalu usługodawcy i wniesieniu odpowiednich opłat, można uzyskać dostęp do wymaganej mocy obliczeniowej, pamięci masowej i innych usług. Wydaje się, że zdecydowana większość firm ostatecznie wdroży rozwiązania hybrydowe. Już obecnie tendencję taką widać wśród większości korporacji, uważa Rick Wright. Chmura hybrydowa umożliwia bowiem uruchomienie własnych aplikacji w systemie prywatnym, a przy okresowych, zbyt dużych wzrostach ich obciążenia, wspomaganie działania systemu przez chmurę publiczną. Innym dobrym rozwiązaniem hybrydowym jest obsługa najważniejszych, krytycznych lub wymagających szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji przez chmurę prywatną, a innych, mniej istotnych przez publiczną. Jeśli obawa przed przekazaniem funkcji własnego centrum danych zewnętrznemu usługodawcy jest większa niż argumenty mówiące o korzyściach, to w niektórych zastosowaniach cloud computing może być interesującą alternatywą, uzupełniającą własny system IT. Na przykład rozwiązania chmurowe zaczynają być traktowane jako jedna z nowych warstw systemów do backupu danych. Zamiast przenoszenia fizycznych taśm do bezpiecznych lokalizacji, można zdecydować się na zabezpieczenie danych przy wykorzystaniu zdalnego centrum danych, zapewniającego możliwość ich szybkiego odtworzenia w razie katastrofy lub po prostu względnie taniej, długotrwałej archiwizacji. Zwłaszcza dla firm średniej wielkości, tego typu usługi mogą być atrakcyjne. W efekcie, jak szacuje Gartner, do 2014 rok aż 30% średnich przedsiębiorstw zdecyduje się na wykorzystanie usług cloud computing w operacjach związanych z kopiami bezpieczeństwa danych.